Co najmniej 20 osób, w tym 5 dziennikarzy, zginęło wczoraj w izraelskim ataku na kompleks medyczny Nasser na południu Strefy Gazy. Wśród zabitych są reporterzy pracujący m.in. dla Reutera, NBC News i telewizji Al Jazeera. Wspólnie mieli jedno, wszyscy byli Palestyńczykami, bo zagranicznych dziennikarzy Izrael do Gazy nie wpuszcza. Informację zebrała Agata Rokicka.
Dziennikarze znajdowali się na dachu szpitala. Dokumentowali sytuację i przekazywali relacje do macierzystych redakcji. Gdy zaatakował ich izraelski dron, wówczas zginął jeden z nich. Po kilku minutach, gdy na miejscu pojawili się inni reporterzy i służba cywilna, by pomóc poszkodowanym, izraelska armia dokonała drugiego ataku. Siły zbrojne Izraela w wydanym oświadczeniu twierdzą, że, cytuję, żałują wszelkich szkód wyrządzonych osobom postronnym i że nie biorą dziennikarzy za cel swoich ataków. Dyrektorka programowa organizacji Dziennikarze bez Granic, Louise Alluin-Bichet, powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem, że atak wpisuje się w strategię Izraela nacelowaną na ograniczenie medialnego przekazu o prawdziwej sytuacji w Strefie Gazy.
Izraelska armia celowo zaatakowała dziennikarzy. To nie są straty uboczne, choć trudno używać takiego określenia. Nie, to nie przypadek. Oni zginęli, bo wykonują swoją pracę, bo są dziennikarzami.
Louise Alluin-Bichet wskazuje, że Izrael działał wbrew rezolucjom ONZ, gwarantującym bezpieczeństwo dziennikarzom pracującym w rejonach konfliktów.
To ogromna porażka społeczności międzynarodowej, że nie potrafiła się oburzyć i wywrzeć presji na Izrael, aby przestał atakować dziennikarzy. Izrael musi zezwolić międzynarodowym mediom i prasie międzynarodowej na wjazd do Strefy Gazy.
W tym rejonie toczy się wojna. Także na słowa. Kilka dni temu ambasada Izraela zamieściła na swojej stronie, na portalu społecznościowym, film.
Autentyczne ujęcie sceny kulinarnej w mieście Gaza, lipiec 2025.
Słyszymy i widzimy rzekomo mieszkańców Gazy, zajadających przysmaki, między innymi różne rodzaje kalcone i lody pistacjowe w pięknych restauracjach. Pytana o to wiceambasador Izraela w Polsce, Bosmat Baruch, powiedziała:
There's no purpose of starving the people and we the Israeli government allowed.
Naszym celem nie jest głodzenie ludzi, a my, rząd izraelski, zwiększyliśmy dostęp ciężarówek z pomocą do Gazy. Oskarżenie Izraela o głodzenie ludzi to kłamstwo. Tam nie ma głodu. Wręcz przeciwnie. Można teraz zobaczyć ludzi, którzy mają dużo jedzenia. Nie widać głodu na ulicach.
Konflikt izraelsko-palestyński eskalował 7 października 2023 roku. Od tego czasu według władz w Gazie zginęło ponad 62 tysiące Palestyńczyków, w 83% cywilów.
Jak poruszać się w tym świecie różnych prawd, półprawd i kłamstw? Kluczowa jest wiedza, pozyskana ze sprawdzonych źródeł, od niezależnych, nieuwikłanych w żadne interesy ekspertów. Jednym z nich jest Paweł Mościcki. Ten filozof, eseista, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk wydał właśnie książkę Gaza, rzecz o kulturze eksterminacji. Zaczyna się bardzo mocnym zdaniem. Minął rok. Teraz już wiesz, jak zachowałbyś się w trakcie ludobójstwa. Nie jest to typowy reportaż o sytuacji w Gazie. To bardziej opowieść o tym, w jaki sposób narzucana przez korporacyjne media narracja determinuje nasze postrzeganie świata. I o tym, jak łatwo bezrefleksyjnie przyjąć mainstreamowe tezy, byle tylko nie brać odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość. I nie psuć sobie dobrego humoru. W obecnej sytuacji geopolitycznej lektura obowiązkowa. Naszym gościem jest autor Paweł Mościcki. Z jakiej potrzeby powstała ta książka?
Trochę ona powstała z musu, to znaczy z wewnętrznej potrzeby, chwili, i nie była w ogóle planowana w przypadku moich jakichś tam szerokich programów badawczych i tak dalej. po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że no, ktoś musi i tyle. To jest, myślę, właśnie wspomniała Pani o aktualności tej książki, która niestety nie przemija. Ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby ta książka się zdezaktualizowała jeszcze w trakcie jej pisania, bo ona jednak dotyczy rzeczy wciąż trwającej, a jest to rzecz najgorsza z możliwych, czyli ludobójstwo, które się odbywa w Gazie. Więc ja chciałem tą książką przede wszystkim no, zachować ten moment i po prostu zastanowić się, co on szerzej oznacza, mając gdzieś, no nie powiem, że wielką, ale jednak skrzętnie kultywowaną nadzieję, że ta aktualność przeminie szybko. Niestety tak się nie stało. No i teraz, kiedy książka już wyszła, wzbudza dosyć żywe zainteresowanie, myślę, właśnie ze względu na to, że niestety wciąż w ten moment aktualnej jakiejś naszej sytuacji politycznej i moralnej uderza po prostu.
Nie chcę, żebyśmy się stawiali po jakiejkolwiek ze stron, ale mam wrażenie, że jednak myśmy w Polsce, ja też byłam jakby po stronie Izraela. Nie wiem, czy to ładnie brzmi, ale też mówię byłam, bo myślę, że w ogóle mi nie wolno po żadnej ze stron stanąć. A bardziej bym stanęła w obronie Palestyńczyków z Gazy, dlatego że po prostu zawsze powinniśmy stanąć po stronie tych, którzy mają gorzej, którzy są biedniejsi i są bezradni. Ale czemu ja o tym mówię? Bo myślę, że ja nie jestem wyjątkowa. My w Polsce mamy wielki, wbrew pozorom, szacunek do Izraela, do Żydów, do tego, co się stało po II wojnie światowej, więc my, jakby powiedziałabym, trzymaliśmy kciuki, żeby oni od 1948 roku mieli własne państwo, jakby mogli się rozwijać. Dzisiaj myślę, że wiele osób w Polsce powie, ja już nie chcę rozumieć Żydów, ja już się na to nie zgadzam.
No tak, właśnie tutaj wydaje mi się, że jest szereg, może zacznijmy od tego, dlaczego tak rozprzestrzeniona, rozpropagowana jest ta sympatia wobec Izraela w naszym kręgu takim politycznym, bym powiedział. Dlatego, że no, jesteśmy też poddawani bardzo systematycznej propagandzie, która polega na tym, żeby przedstawiać po prostu rzeczywistość w taki sposób, rzeczywistość polityczną, społeczną, ale też historyczną, no, żeby państwo izraelskie w obecnym kształcie ideologicznym, ale też różne działania tego państwa, jego politykę wobec zwłaszcza ludności arabskiej Palestyny legitymizować. No i my dlatego mamy jakieś takie wypracowane przez no, to bardzo długi czas, ale też bardzo systematycznie no, specyficzne wyczulenie na te racje strony izraelskiej i tak dalej. Tylko, że gdy przyjrzymy się trochę bardziej bezstronnie właśnie i no szczerze i uczciwie tej historii państwa izraelskiego, no to myślę, że tutaj nie można mówić nie tylko o, przynajmniej w moim przypadku tak jest, nie można mówić nie tylko o sympatii czy jakimś trzymaniu kciuków, tylko no przede wszystkim odkrywa się, że to jest historia okupacji. No to znaczy, prawda, jak pani mówi, że nie wiadomo po której być stronie, to natychmiast ja, w mojej głowie powstaje taki sprzeciw, to znaczy, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś stronami, prawda? Tylko, że problem polega na tym, że w sytuacji, w której mamy brutalną okupację izraelską terenów palestyńskich i systematyczną przemoc, która nie zaczęła się w 23 roku, tylko trwa od samego początku państwa Izrael, a nawet trochę wcześniej, no to wydaje mi się, że musimy przede wszystkim najpierw no, wziąć pod uwagę tą rzeczywistość i dopiero na podstawie tego rozpoznania, no bo wtedy rzeczywiście odnosimy się do czegoś realnego, a nie do jakiegoś jakiejś konstrukcji, prawda, nie wiem, jakiegoś konfliktu symetrycznego, który w ogóle się opiera nie wiadomo na czym. Często też tak nam to się przedstawia, prawda, że to jest jakiś konflikt religijny, że to jest jakiś konflikt etniczny, to jest nonsens, to jest okupacja, która jest funkcją pewnej koncepcji państwowej, która opiera się na tym, że w Lewancie historycznej Palestynie ma istnieć państwo izraelskie, to znaczy państwo przeznaczone przede wszystkim jednej grupie etnicznej. Prawda? To nie jest dyskusja o tym, czy Żydzi mają prawo mieszkać w Palestynie, bo tam oni żyli od lat, zanim państwo izraelskie powstało. Prawda? Nawiasem mówiąc, państwo izraelskie nie traktowało specjalnie dobrze mieszkających tam od wieków Żydów, ponieważ projekt tego państwa zakłada zupełnie inny model obywatela. Więc to nie jest dyskusja na temat właśnie żydostwa, tradycji żydowskiej, mieszkania Żydów w tamtym regionie, tylko to jest rozmowa na temat konstrukcji ideologicznej państwa, no, która z punktu widzenia przynajmniej, tak jak ja to rozumiem, standardów dzisiejszych, może nierealizowanych w praktyce, ale przynajmniej deklarowanych w zachodnich demokracjach liberalnych jest po prostu nie do przyjęcia, dlatego że właśnie ze względu na wydarzenia II wojny światowej, model takiej państwowości, która jest oparta na rasowej selekcji de facto i na całkowicie brutalnym i całkowicie takim nienegocjowalnym traktowaniu całej grupy etnicznej ze względu właśnie na tą różnicę, nie powinna być w ogóle nawet przedmiotem dyskusji. To już nawet nie chodzi o trzymanie kciuków czy nie trzymanie kciuków, tylko po prostu uważam, że jest to koncepcja nie do obrony. I oczywiście po pierwsze nie jest to rozmowa znowu na temat tego, czy Żydzi mają prawo mieszkać w Palestynie, bo myślę, że nawet znakomita większość tych ruchów propalestyńskich dzisiaj zwłaszcza opowiada się raczej za rozwiązaniem jednopaństwowym, czyli zaistnieniem wspólnego, jednego państwa w całej historycznej Palestynie, w której po prostu ludzie różnych wyznań, ludzie pochodzący z różnych grup etnicznych
i
religii będą po prostu żyć razem w demokratycznym państwie, w którym będą traktowani jak równi sobie. A natomiast dzisiaj ze względu na to, jak Izrael jest zbudowany ideologicznie, to jest po prostu niemożliwe, ponieważ sama konstrukcja tego państwa zakłada hierarchizację tych etnosów i dopóki tak ten kraj będzie funkcjonował, to on będzie generował to, co dzisiaj oczywiście jest najbardziej skrajną formą represji i masowego mordowania po prostu Palestyńczyków, ale już wcześniej, prawda, mieliśmy do czynienia z ich eksploatacją, segregacją, z ich wykluczaniem, z pozbawianiem ich domów, prawda, z masowymi aresztowaniami. Dzisiaj chyba jest około 10 tysięcy więźniów palestyńskich w izraelskich więzieniach. Tam są dzieci, tam są kobiety, ludzie, którzy są winni tego, że zbierają oliwki w zakazanych miejscach. Prawda? To niestety jest rzeczywistość bardzo brutalna i wydaje mi się, i ta książka też jest po to, żeby trochę chyba obrazić tą dyskusję, żeby ona była trochę bardziej osadzona w realiach, a trochę mniej się cały czas odnosiła właśnie do tych takich konstrukcji, które są czystą ideologią, które opowiadają rzeczywistość, która nie istnieje i stawiają przed nami różne moralne, polityczne pytania, które są po prostu fikcyjnymi pytaniami, które nie dotyczą realnego życia i realnych interakcji, jakie mają miejsce w Palestynie, powtarzam, od lat, od dekad.
Kiedy pan to zobaczył, że to jakaś wizyta gdzieś, jakieś spotkanie? Jak to się stało, że pan, krótko mówiąc, przejrzał na oczy?
Ja myślę, że to było wiele takich momentów. Ja w książce wspominam jeden raz, kiedy byłem po prostu w Palestynie, chociaż zostałem... To jest taka fraza, którą ja powtarzam za bohaterką jednego z filmów, które omawiam, filmu pod tytułem Izraelizm, że pojechałem do Izraela, wróciłem z Palestyny, ona też tak mówi, będąc amerykańską Żydówką, która w szkole żydowskiej w Ameryce była dość mocno indoktrynowana do tego, żeby w ogóle się w Izraelu osiedlić, żeby tam wesprzeć to właśnie państwo swoją obecnością i swoją pracą. I ona opowiedziała to w taki sposób, że pojechała do Palestyny, do Izraela właśnie, bo miała już trochę wątpliwości i postanowiła zobaczyć, jak to jest. I tam po prostu spotkała Palestyńczyków, zobaczyła ludzi, tak? Zobaczyła nie wiecznego wroga, nie jakiegoś odhumanizowanego barbarzyńcę, nie jakiegoś krwiożerczego, nienawistnego potwora, który czyha na to państwo i wiecznie wszystkim żydowskim mieszkańcom zagraża. Tylko zobaczyła ludzi podobnych sobie i w dodatku zobaczyła ludzi, którzy właśnie są traktowani w sposób niewiarygodnie brutalnie. W tym filmie zresztą pojawiają się też wspomnienia ludzi, którzy wstąpili do armii izraelskiej i oni opowiadają, jak wyglądają patrole na terytoriach okupowanych, w których oni sami brali udział, w jaki sposób się traktuje całkowicie przypadkowych ludzi, jak ich się maltretuje, bije, niekiedy nawet zabija za rzeczy, które nie mają w ogóle nic wspólnego z żadnym zagrożeniem, po prostu dla kaprysu. Więc ja też miałem podobnie, chociaż oczywiście moje doświadczenie jest skromne, bo po prostu pojechałem na miejsce, zobaczyłem, jak wygląda choćby segregacja, czy też takie checkpointy, kontrola na checkpointach przy słynnym murze oddzielającym zachodni brzeg od Jerozolimy, czy po prostu terenu Izraela. I to są takie rzeczy, które rozwiewają wiele wątpliwości, które mogą narastać, kiedy się czyta, prawda, a to jeden rodzaj wyjaśnienia, a to drugi, bo po prostu ta rzeczywistość jest tak jednoznaczna i tak dojmująca, że myślę, że każdy, kto tam po prostu to zobaczył, i zresztą nie jestem jedyny, ja wiem, wielu moich znajomych ma bardzo podobne doświadczenie. To znaczy, że jednak wizyta w tym miejscu rzeczywiście zdejmuje łuski z oczu. Przynajmniej tym, którzy chcą rzeczywiście widzieć, co się dzieje wokół nich. Natomiast oczywiście to się też wiąże z szeregiem różnych i późniejszych, zwłaszcza późniejszych, bo wcześniej ja trochę rzeczy czytałem i oglądałem filmy i tak dalej, ale nie miałem jakiegoś takiego też chyba potrzeby, żeby to rozwikłać. Bo jest też bardzo wygodnie, uważam, utrzymywać samych siebie w takim przekonaniu, że trochę nie wiadomo. Prawda? No bo bycie wyrazistym w takiej zwłaszcza kwestii to się niespecjalnie opłaca. Bo no są jakby różne dopuszczane tutaj głosy, prawda, są dopuszczane i nawet tak jakby wspierane głosy proizraelskie, tak instytucjonalnie to wiemy, ale jak już jest krytyka Izraela, to ona też jest taka właśnie, no, że może nie wszystko jest w porządku, prawda, no trochę tak jak teraz się obudzili europejscy politycy, którzy mówią, że jest zbyt wiele ofiar, tak jakby była liczba ofiar, która jest jakby okej. Natomiast jak się już chcę to naprawdę zrozumieć i wypracować sobie własne zdanie, no to jest też szereg rzeczy, które można przeczytać i opracowań historycznych, nawiasem mówiąc, w tych krytycznych opracowaniach moim zdaniem absolutnymi pionierami są izraelscy historycy, którzy badają swój własny kraj od strony jak najbardziej ciemnej i też często płacą za to dużą cenę. Ale są to postaci no, jakby naprawdę też bardzo zasłużone dla po prostu naszej wiedzy na temat tej ideologii. No i potem im więcej tej wiedzy jest, to myślę, że ta wizja, czy też to przekonanie, które się na przykład otrzymuje po wizycie przy murze izraelskim, no to ono się jednak utwierdza i nabiera też takiego ciężaru historycznego, bo wydaje mi się, że to też warto pamiętać o tym, no nie wiem, jedna z takich rzeczy, które teraz mi przychodzą do głowy, prawda, no to jest ta narracja, która no u nas jest w Europie szczególnie taka prominentna, prawda, to znaczy, że Izrael jest konieczny, dlatego że Żydzi muszą mieć po II wojnie światowej swoje państwo, ze względu na to, że byli ofiarami nazistowskiego ludobójstwa. I problem polega na tym, że osadnictwo w Palestynie zaczęło się o wiele wcześniej. No i była na przykład, było coś takiego jak deklaracja Balfoura, czyli lorda brytyjskiego jeszcze za czasów kolonialnych, kiedy Palestyna była kolonią brytyjską. No i to się datuje w 1917 roku. To jest na długo przed Hitlerem, więc no to też jakby ideologia sionistyczna jest starsza niż ten argument i jej praktyki wobec Palestyńczyków, a zwłaszcza koncepcja tego, jak traktować Palestyńczyków, są o wiele starsze niż doświadczenia żydowskich ofiar zagłady w Europie, prawda? Więc tutaj to, a poza tym ten argument, że jeśli jakiś naród cierpiał historyczną niesprawiedliwość, to daje to jakąś prerogatywę do następnie przeniesienia tej przemocy na kogoś innego, kto nawiasem mówiąc nie ma nic wspólnego z tym cierpieniem, no to jest myślenie, które moim zdaniem jest po prostu szalone. No, to nie ma nic wspólnego z jakąś rekompensatą.
Dzisiaj zadajemy jednak sobie to pytanie, jak to jest możliwe, że Żydzi, którzy przeżyli Holokaust, fundują to sobie... Pan dostaje takie pytania, jestem pewna, na każdym spotkaniu. Jak to jest w ogóle możliwe? To nie pamiętają? Nie chcą pamiętać? Czy jest nowe pokolenie, które się urodziło już po Holokauście i po prostu nie wie?
Ja nie mam szczególnego upodobania do też jakiegoś takiego wyjątkowego traktowania Żydów jako grupy społecznej. Wydaje mi się, że każda grupa społeczna, jeśli zajdą określone okoliczności, jest podatna na takie rzeczy. Zresztą historia jest pełna tego przykładu, prawda? I dotyczy to zarówno Polaków, jak i nie wiem, Niemców, prawda, jak i krajów afrykańskich. No, na każdym niestety, w każdej szerokości geograficznej, w jakimś momencie historii coś takiego obserwowaliśmy. To, co jest wyjątkowe, uważam, to jest nie to, że jakieś społeczeństwo dało się zindoktrynować, przynajmniej w jakiejś części, prawda, bo pamiętajmy, że może marginalne, ale jednak w Izraelu te tendencje i ruchy pokojowe istnieją. One zawsze istniały zresztą. I ja też się spotkałem bardzo wcześnie właśnie z ludźmi, ale też z ich przede wszystkim jakimiś publikacjami czy coś, którzy mieszkając w Izraelu domagali się no właśnie czasem nawet zniesienia państwa izraelskiego w jego obecnym kształcie, czyli właśnie pozbycia się tej ideologii segregacyjnej i no, jak najbardziej pokojowego współistnienia z sąsiadami arabskimi, tak, czy jakimikolwiek innymi, no ale w tym wypadku oczywiście najważniejszym partnerem tego współistnienia mieliby być Palestyńczycy po prostu. Więc wydaje mi się, że to, co jest wyjątkowe, to nie jest sam fakt, że jakieś społeczeństwo poddało się takiej ideologii, bo to się już zdarzało. Wyjątkowe jest to, że w Europie i szerzej może w krajach zachodnich, które dużą część swojej legitymacji międzynarodowej zachowują dzięki deklarowaniu, że są przywiązane do najważniejszych wartości demokratycznych, praw człowieka, chronienia społeczeństw i całych narodów przed przemocą, napaścią itd., itd., no nie tylko nie przerywają tego ludobójstwa, nie tylko go nie potępiają w sposób wystarczający, ale są całkowicie współwinne i uwikłane w to ludobójstwo. Zarazem za pomocą mechanizmów ekonomicznych, politycznych, dyplomatycznych po prostu wspierają Izrael w tym dziele. I to jest moim zdaniem wyjątkowe, bo jesteśmy po raz kolejny w Europie w sytuacji, w której dzieje się ludobójstwo i nasze rządy mają krew na rękach. Wszyscy to wiemy, w przeciwieństwie do, można powiedzieć, jeszcze historii zagładowej, bo tam nie wszyscy byli w pełni świadomi tego, co naprawdę się dzieje w obozach zagłady i obozach koncentracyjnych, ale dzisiaj nie można już tej wymówki tak stosować i nic. I to jest moim zdaniem absolutnie wyjątkowa sytuacja, która nie tylko będzie miała, ale też powinna mieć konsekwencje społeczne i polityczne. I ja traktuję swoją książkę jako oczywiście bardzo skromne, bo jest to po prostu jedna książka napisana w języku niespecjalnie popularnym. I też nie jedyna, jest takich książek bardzo dużo, pisanych również teraz, ale jest to napisane po to, żebyśmy sobie naprawdę głęboko uzmysłowili, co to oznacza i jakie są tego konsekwencje dla nas wszystkich, bo nie tylko dla oczywiście samych Palestyńczyków, którzy cierpią nieprawdopodobną przemoc i niesprawiedliwość, natomiast również dla nas, którzy funkcjonujemy w tych państwach. Co to znaczy dla nas na przyszłość, jaki to jest sygnał na temat kondycji naszej demokracji, naszych praw. No, jeśli się nie zaczniemy natychmiast nad tym zastanawiać, to obawiam się, takich sytuacji może być więcej.
My dzisiaj rozmawiamy o tym. Ja próbuję zrobić audycję, porozmawiam o tym na antenie. Być może ktoś usłyszy, być może ktoś się zastanowi, być może ktoś się zawstydzi, bo to też o to chodzi. Ale myśli pan, że takie nasze małe rozmowy, takie nasze małe spotkania, takie nasze małe, no nie chcę powiedzieć krzyki, tylko takie nasze okrzyki może, takie westchnienia, one coś w ogóle mogą dać?
Ja nie jestem specjalnym optymistą. Nawet myślę, że z książki można wywnioskować zupełnie inny ton. Co nie zmienia faktu, że uważam, że jest to naszym obowiązkiem. Nie tylko naszym obowiązkiem jest mówienie głośno tego, co się dzieje, udostępnianie tej wiedzy i też dementowanie tej niewiedzy, którą się nas bombarduje cały czas. Ale też być może naszym zadaniem jest zastanowić się, dlaczego tak mało możemy zmienić. Co to też, prawda? No bo jeżeli nasza postawa, jakkolwiek pełna dobrych chęci może, prawda, jest niewystarczająca, no to warto się zapytać, okej, no jeżeli tak jest, to dlaczego tak jest? Dlaczego nasz wpływ, nasze emocje nie znajdują przełożenia w systemie politycznym, wśród klasy politycznej, dlaczego nasze mechanizmy wpływania na ich decyzje są takie znikome, prawda? No bo to też jest jakaś nauka na temat tego, w jakim świecie naprawdę żyjemy. Nie w jakim świecie chcielibyśmy żyć i w jakim świecie lubimy sobie opowiadać, że żyjemy, tylko w jakim żyjemy naprawdę. No bo jeżeli ten wpływ jest nikły, no to znaczy, że może czegoś brakuje. Brakuje jakiegoś pomostu pomiędzy właśnie tymi emocjami i tą wiedzą, a jakąś ekspresją jej polityczną, która miałaby wystarczającą siłę, prawda? Nawiasem mówiąc, to jest bardzo istotne w tym kontekście, bo my jesteśmy też na przykład uczeni potępiania ludzi, którzy postanowili zablokować ten proces zbrojnie, prawda? My jesteśmy uczeni tego, że Palestyńczycy są chronieni przez organizacje terrorystyczne, że my musimy się od nich odcinać i tak dalej, podczas gdy jeżeli Europa i szerzej świat zachodni, świat arabski, prawda? No bo mówimy też o krajach arabskich ościennych, które też są tak samo indoktrynowane, są tak samo uwikłane. Większość tych krajów jest też po prostu bardzo skorumpowana, bo przecież tam nie brakuje ani środków, ani pieniędzy, ani struktur państwowych, żeby no, takie działania Izraela po prostu próbować blokować siłą, jeżeli nie da się inaczej, a najwyraźniej się nie da, no bo dwa lata nie przemawiają żadne właściwie argumenty, prawda? No jest, nie wiem, są raporty ONZ-u, są raporty organizacji humanitarnych, są apele intelektualistów i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu trafia w kompletną pustkę, więc jedynymi jak dotąd organizacjami, które się temu naprawdę przeciwstawiają, są zbrojne organizacje islamskie. I nie trzeba się z nimi politycznie zgadzać, żeby jednak uzmysłowić sobie, że w tym realnym świecie, w jakim istniejemy, na przykład jedynym państwem, które realnie coś robi przeciwko ludobójstwu w Gazie, jest Jemen. Prawda? Dlatego, że oni po prostu postanowili tak długo, jak ludobójstwo trwa, ostrzeliwać transport wodny, do którego mają dostęp. To jest coś bardzo realnego, prawda? Oczywiście my możemy w tym swoim takim pięknoduchostwie też myśleć, że to jest brutalne i tak dalej, natomiast w realnym świecie to jest jedyny kraj, który realnie coś robi, prawda? Który warunkuje tym brutalnym naciskiem, uzasadnia te ostrzały trwającym ludobójstwem w Gazie. Nawiasem mówiąc, ten ostrzał nie został zawieszony w momencie, kiedy trwało zawieszenie broni w Gazie. Ono się niestety utrzymało ledwie tam parę miesięcy, czy niecałe parę miesięcy. Ale jest korelacja, tak? W związku z tym widzimy, że gdyby kraje ościenne czy kraje europejskie miały realną wolę, są środki, żeby to zatrzymać. Oczywiście one mogą nie być środkami wojennymi, ponieważ no, pole nacisku Jemenu jest żadne na państwo izraelskie, inne niż na przykład właśnie ostrzeliwanie statków transportowych. No ale pole nacisku Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, krajów ościennych jest o wiele większe, prawda? I tutaj nie trzeba przelewać krwi, czy też umówmy się przede wszystkim przelewać pieniędzy, bo to nie jest tak, że tam giną jakieś setki ludzi na tym morzu, po prostu biznes jest zablokowany i jedna z tras morskich jest zablokowana przez ruch Ansarallah. Natomiast no, kraje bardziej wpływowe, te wpływy mają tak szerokie i tak głęboko zakorzenione w systemie też ekonomii izraelskiej, że można by to zrobić bez jednego wystrzału, ale to się nie dzieje. I to jest też no, coś, co powinniśmy uwzględniać w naszych działaniach, chociaż tak jak pani powiedziała, oczywiście te działania, które my mamy do dyspozycji, są działaniami symbolicznymi i one spotykają się ze ścianą. Tak trzeba sobie to powiedzieć, przynajmniej na razie.
Jedną z bardziej wstrząsających informacji z tej książki jest to, że w Izraelu organizuje się wycieczki łódkami na Morzu Śródziemnym, by sobie oglądać, jak armia izraelska bombarduje Gazę. W takim miejscu jesteśmy. I po to też jest ta książka, aby poruszać i zachęcać do działania. Gaza, rzecz o kulturze eksterminacji. Rozmową z Pawłem Mościckim, autorem tej publikacji, kończymy wtorkowe wydanie Radia Szczecin na wieczór.